Aktualności dnia na antenie Radio Maria. Naszym Państwa gościem profesor Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Kłaniamy się, panie profesorze.
Witam bardzo serdecznie.
Panie profesorze, 34 dzień wojny w Ukrainie. Spoglądamy na to wszystko, co dzieje się wokół Ukrainy, ale też chcemy pana profesora zapytać o te relacje do wojny w Ukrainie, na przykład takich mocarstw jak Niemcy, jak Francja, jak Wielka Brytania, czy też Stany Zjednoczone. Też to pytanie wydaje się być uzasadnione do pana profesora, bo przecież Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski to wielcy politycy, ale również wielcy strategzy i dyplomaci sprawy polskiej.
Zgadza się, warto zdecydowanie sięgać po te fragmenty naszej historii, w których mieliśmy wybitnych polityków, a na pewno i Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski do nich należeli i też nam podpowiadają rozumienie tej współczesności, bo ona wyrasta rzecz jasna z różnych ciągów historycznych. Nie ma determinizmu historycznego, a z drugiej strony jest jednak bardzo wyraźna zbieżność między tym, co historia niesie, a tymi rozwiązaniami współczesnymi, które wygrywają. No i to jest właśnie między innymi dylemat Francji i Niemiec wobec dzisiejszej rzeczywistości i Rosji, wojny, którą Putin rozpoczął i w sposób agresywny zaatakował Ukrainę. I ten atak i ta kompromitacja międzynarodowa Putina z jednej strony wywołała między innymi w Niemczech i we Francji konieczność niejako podporządkowania się tej rzeczywistości wywołanej kompromitacją i tutaj nacisk szczególnie Stanów Zjednoczonych jest widoczny, ale także takich państw członków także NATO jak Polski, chociażby wizyta prezydenta Bidena w Warszawie, a nie w jakiejś innej stolicy europejskiej była dowodem na właśnie istnienie tego nacisku w polityce amerykańskiej, by doszło do zweryfikowania relacji w trójkącie Paryż-Berlin-Moskwa. A z drugiej strony jest właśnie ta siła dotychczasowej strategii politycznej Niemiec i Francji, szczególnie Niemiec, które wyraźnie wiązały z Rosją bardzo daleko idące plany, no niewątpliwie plany, które nazywamy próbą federalizacji Europy. Podporządkowanie Europy tej strategii gospodarczej, która miała być symbolizowana przez Nord Stream 1 i Nord Stream 2, zakładał, że Rosja jest państwem dialogu międzynarodowego, czyli państwem, z którym można się dogadać i umówić, że nie rości sobie dalszych pretensji terytorialnych, nie rości sobie pretensji imperialnych, pozwala Europie Zachodniej, Francji i Niemcom na uporządkowanie wedle ich planu Europy i Unii Europejskiej, a w zamian za bardzo daleko idące zyski płynące z podporządkowania energetycznego przez Rosję całej Europy. I wydawało się, że to jest deal tak precyzyjnie wypracowany dyplomatycznie jeszcze przez panią Merkel, że nic go nie naruszy, a tu nagle ku zaskoczeniu samych Niemców Putin zagrał wabank i postanowił z jednej strony zaatakować Ukrainę, a z drugiej strony domniemywał, jak można podejrzewać, że już tak Niemcy są energetycznie zniewoleni rosyjskimi kontraktami, że nie będą w stanie opuścić tego swojego strategicznego myślenia politycznego. I niestety widać tutaj w przypadku Berlina i Paryża, choćby ta polemika Macrona z Bidenem na temat tego, czy należy Putina nazywać, czy nie rzeźnikiem, bo przecież nie o słowo chodzi, tylko chodzi o to, czy z każdą Rosją, także putinowską, należy w ogóle prowadzić jakikolwiek dialog. Biden wyraźnie dał do zrozumienia, że nie, że Rosja musi się wyzwolić spod panowania Putina jako polityka porównywalnego do Hitlera, z którym nie prowadziło się negocjacji pokojowych, bo był odpowiedzialny za zbrodnie ludobójstwa.
Panie profesorze, jedna z koncepcji tyczących się wojny, wzajemnych relacji gospodarczych, handlowych, mówi, że tam, gdzie zacieśnięte są mocne relacje gospodarcze, handlowe, tam trudno o wojnę, ale w tym wypadku wydaje się, że te relacje handlowe, gospodarcze zaciemniają spojrzenie, zwłaszcza tutaj Francji i Niemiec, bo przecież mamy do czynienia z wojną totalną, z wojną niesprawiedliwą, a zatem sankcje, które były sankcjami pierwszymi po 2014 roku i teraz, wydaje się, że jednak nie do końca są skuteczne, by zatrzymać Putina. Chciałbym tu jeszcze zapytać, skonfrontować taką myśl, bo mamy sankcje ekonomiczne, sankcje gospodarcze, a co z sankcjami politycznymi względem tych polityków, którzy dalej pertraktują z rzeźnikiem, jak to określił Joe Biden?
No właśnie, to jest cały zestaw pytań związanych z faktycznym uwiądem takiego politycznego myślenia na Zachodzie, w którym dominują jednak autorytety mające na tyle silną osobowość, że także są w stanie przezwyciężyć na przykład nastroje społeczne czy nastroje wywoływane przez media. Ani Macron, ani kanclerz Niemiec nie wydają się być politykami na miarę Churchilla czy nawet Clemenceau i Lloyda George'a, jeśli chodzi o pierwszą wojnę światową. I tu obawy społeczeństw zachodnich, także wywoływane przez prasę, na przykład francuską, że dyskomfort życia rozpocznie się, że trzeba wyrzeczeń, które mogą stanowić bardzo bolesną lekcję długofalową wynikającą z kryzysu gospodarczego. To wszystko mogłoby być przeciwstawione osobowością polityczną, ale my takich osobowości na terenie zachodniej Europy dzisiaj nie widzimy. Najbliższy gdzieś takiej próbie odegrania roli autorytetu politycznego wydaje się być premier Wielkiej Brytanii, który bardzo wyraźnie nawiązuje dzisiaj do Winstona Churchilla i próbuje dzięki temu, że Wielka Brytania wyszła ze struktur Unii Europejskiej, próbuje samodzielnie budować politykę zagraniczną skierowaną na teren kontynentu europejskiego, a szczególnie właśnie tutaj narodów i państw Europy Środkowej. No zobaczymy, czy to jest jakikolwiek kierunek pytania odzyskań jako formę mocarstwa. Na razie wygląda na to, że raczej prezydent Stanów Zjednoczonych przynajmniej nie widzi takiej roli dla Wielkiej Brytanii. Ale niewątpliwie najistotniejsze jest to, że politycy mają, może to jest efekt demokracji liberalnej, mają taki zbiorowy defekt formacyjny, to znaczy nie ma tam indywidualności, które byłyby w ogóle porównywalne do czy to Ronalda Reagana, czy Margaret Thatcher, czy właśnie w historii XX wieku, wcześniejszych dekad, jednak formatu osób, które tak jak Winston Churchill, no jednak potrafili mimo olbrzymich konsekwencji przecież wymusić na Brytyjczykach to, żeby autentycznie podjąć wojnę z III Rzeszą, z Hitlerem, a koszty przecież były olbrzymie, nieporównywalne do tego, co wyobraźnia niesie w dzisiejszym, teraźniejszym konflikcie.
Panie profesorze, ostatnia kwestia. Patrzymy na przywódców, patrzymy na autorytety, patrzymy na indywidualności, a z drugiej strony też widzimy, jak na naszych oczach naród ukraiński walczy o swoją pamięć, o swoją tożsamość, o swoje granice, o swoją wolność i niepodległość. Spoglądamy też na naród białoruski, naród rosyjski, naród polski, naród niemiecki, naród francuski, angielski i amerykański. Jak zachowuje się naród wobec tej wojny? Bo wydaje się, że za niedługo będziemy znowu świadkami takiej wymiany, jak zachowały się elity, jak zachował się naród takiego uogólniania względem trwającej wojny w Ukrainie. Jak pan spogląda na zachowania poszczególnych narodów?
No przede wszystkim oczywiście patrzymy na naród ukraiński, bo on w tej chwili przechodzi niezwykle bolesną, ale jednocześnie historyczną lekcję swojej uświadomienia niejako swojej wspólnoty narodowo-państwowej. Każdy z nas ma swoje indywidualne relacje z różnymi osobami, Ukraińcami. Ja też oczywiście od wielu lat mam takie kontakty i widzę po tych rozmowach, które dzisiaj prowadzę, że gdzieś od 2014 roku nabrała przyspieszenia taka wola samych Ukraińców uczestniczenia w przemianach własnego państwa, czyli coś, co nazywamy postawą patriotyczną wobec własnej wspólnoty. To proces bardzo był trudny. Ja miałem bardzo wiele sygnałów ze strony Ukraińców, że oni w zasadzie nie do końca kochają to swoje państwo, bo tam jest korupcja, tam nie ma nic ciekawego, lepiej wyjechać do Polski i tutaj pracować, że jest to kraj potwornie źle zarządzany. To przywiązanie nie było takie oczywiste dla wielu, wielu Ukraińców, z tego co pamiętam moje rozmowy, a dzisiaj wydaje się, że gdzieś to wszystko runęło, ta cała zła, niejako krótka pamięć o własnym państwie, bo się okazało, że jednak dla Ukraińców ojczyzna jest pojęciem autentycznym. I to jest taka niezwykle szybka lekcja świadomości historyczno-narodowej. Być może, że rzeczywiście zdominuje ta dzisiejsza wojna, zdominuje myślenie o własnej wspólnocie narodowej. Oby tak było. No, czasem ze zła powstaje też dobro, jak wiemy, i tym dobrem na pewno byłaby integracja narodu, także na poziomie językowym. Już język rosyjski wydaje się, że będzie traktowany jednoznacznie jako język okupanta. No, w Polsce nikt nigdy, choćby w 19 roku, nie zamierzał uważać, że narzucony język rosyjski jest językiem ojczystym, a dla wielu Ukraińców język rosyjski był językiem ojczystym. Więc też prawdopodobnie to zostanie już zupełnie zmienione, jeśli chodzi o takie najważniejsze atrybuty opisujące wspólnotę narodową.
Pytałbym panie profesorze o to również w tym kontekście, że może za chwileczkę się okazać, że relacja Macrona do na przykład Putina, czy też władz niemieckich względem władz rosyjskich, i te narody mogą powiedzieć, to nie my nie chcieliśmy pomagać, my chcieliśmy pomagać, natomiast nasze elity podjęły taką, a nie inną ścieżkę pertraktacji, zwłaszcza jeszcze przed wojną i teraz w trakcie wojny, pewnego wyciszenia, pewnej stabilizacji, zamykania oczu na wojnę i agresję Rosji na Ukrainę.
To znaczy, ja mam oczywiście wrażenie, choć nie mam na to żadnych dowodów, bo nie mogę mieć, że istnieją olbrzymie naciski, czy to ze strony NATO, czy ze strony dyplomacji niemieckiej, czy francuskiej na prezydenta Ukrainy. Naciski, które mają iść w kierunku szukania kompromisu z Putinem, tak żeby ten kompromis nie kompromitował zachodnich polityków, tylko ewentualnie kompromitował prezydenta Ukrainy. I pewnie te rozmowy, które w Turcji się toczą, no są bardzo trudną dla prezydenta Ukrainy lekcją, bo z jednej strony Rosja rzeczywiście jest zdolna do wywołania III wojny światowej, a z drugiej strony no albo teraz Ukraina wygra, albo nigdy. Więc to jest dramatyczna sytuacja dla prezydenta. No nie zazdroszczę mu, rzecz jasna, bo znalazł się w bardzo twardych kleszczach z dwóch stron go najeżdżających równocześnie. Francja i Niemcy na pewno są to państwa, które dziś chciałyby jak najszybciej, by został ten konflikt zakończony, tak żeby jeszcze można było wrócić do starych korytarzy. No my Polacy, Europa Środkowo-Wschodnia, mamy nadzieję, że nie ma takiego powrotu i że Niemcy jednak będą musiały zweryfikować swoją strategię polityczną. No zobaczymy, jak to w praktyce będzie wyglądało. Nie mam też wątpliwości co do tego, że te sondaże, które mówią o tym, że Putin jest nadal w Rosji najpopularniejszym politykiem i cieszy się jego ekipa wyjątkowym szacunkiem w narodzie rosyjskim, także niestety podtrzymywany ten autorytet przez cerkiew prawosławną z Cyrylem na czele, to wszystko buduje oczywiście taką ciągłość w państwie rosyjskim, jeśli chodzi o relacje społeczeństwo-władza. I tutaj ciężko jest znaleźć jakiś promyk nadziei, by w samym społeczeństwie rosyjskim istniała jakaś alternatywna wizja istnienia czy definiowania państwa niż ta definicja, którą stosuje w praktyce Władimir Putin.
Panie profesorze, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Profesor Jan Żaren, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, naszym i Państwa gościem w aktualnościach dnia. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Z Bogiem.